realpolish.pl, your Polish language online resource.
Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl.
Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie ze mną, a co oczywiście najważniejsze, na spotkanie z językiem polskim. Mam na imię Piotr i będę gospodarzem tego spotkania. Jak zwykle postaram się opowiedzieć wam coś ciekawego. Ten podcast ma być przede wszystkim dobrą zabawą, ale również motywacją i sposobem na rozwój waszych umiejętności związanych z językiem polskim. To jest bardzo znana sprawa, znana teoria mówiąca o tym, że im więcej słuchamy i czytamy, tym więcej rozumiemy, a im więcej rozumiemy, tym więcej możemy sami powiedzieć. Jeśli słabo rozumiemy, co mówią inni, to nie możemy odpowiedzieć, prawda? Zatem najważniejsza sprawa to rozumieć, co mówią inni. Jeśli zrozumiemy choć trochę, to możemy coś odpowiedzieć. Nawet jedno, może dwa słowa. Według mnie rozumienie to podstawa. A żeby rozumieć, trzeba słuchać i czytać. Tak ja to widzę. A co wy o tym myślicie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Przysyłajcie swoje nagrania, piszcie do mnie o swoich doświadczeniach w nauce języka polskiego oczywiście. Teraz na początek dzisiejszego odcinka chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania od Larysy z Białorusi. Larysa jest przewodnikiem wycieczek i postanowiła nauczyć się języka polskiego po to, żeby niepotrzebny był dodatkowy tłumacz. Gdy oprowadza wycieczkę z Polski, to chciałaby sama opowiadać wszystko po polsku. Posłuchajmy, jak Larysa uczyła się języka polskiego.
Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Witam Piotr, ciebie również. I teraz robię nagranie. Trzymam słowo, które dawałam sobie już dawno. Jestem gidem w miastu, które nazywa się Połock na Białorusi. I kiedyś miałam turystów z Polski i robiłam wycieczkę w rosyjskim języku razem z człowiekiem, który przekładał to, co mówiłem, na polski język. I to było bardzo długo i wtedy zdecydowałam, że będę uczyć polski język. Zaczynałam z gramatyki, ale to nie poszło i znalazłem twoją stronę polski.pl, polski z Piotrem, i to zaczęło się już dobrze, wszystko poszło dobrze. Nabyłam historyjki, 100 historyjek po polsku i bardzo lubiłam trzecią część z tych historyjek, bo musiałam odpowiadać na pytania na głos. I to mnie bardzo, bardzo podobało się. Odczuwałam, że już rozumiem więcej. Dobrze rozumiałam, zaczęłam rozumieć Piotra i słuchałam wszystkich podcasty, czytałam książki, wstąpiłam do klubu VIP. Teraz czytam książki, jeszcze nie wszystkie przesłuchałam. Słucham codziennie. I bardzo lubię oglądać filmiki, kiedy Piotr wyjeżdża kiedyś w jakieś miejsca. I też lubię oglądać filmiki z aktorami, z aktorzami. Jakieś filmiki rozumiem od początku i do końca, a jakieś nie rozumiem, ale kiedy Piotr roztłumaczy wszystko, to potem rozumiem dobrze. Ale miałam przerwy przy nauczeniu polskiego języka. Kiedy była rewolucja na Białorusi, wtedy byłam bardzo smutna i po wyborach to była wielka tragedia i ja nic nie robiłam, nic nie słuchałam. Zatem zaczęłam znów słuchać po czasie, ale znów była duża przerwa, kiedy zaczęła się wojna z Ukrainą i to było przykro. Bardzo, bardzo źle. Byłam też bardzo smutna i nie mogłam nic robić, nie słuchać, nie czytać. Tylko płakałam, kiedy myślałam o Ukrainie, co tam robi się. Ale ludzie na Ukrainie bardzo mużni i mam nadzieję, że ta wojna skończy się i Ukraina będzie szczęśliwa. Teraz znów wróciłam do polskiego języka, do słuchania, czytania i nawet widzę, że mam pospiech, mam progres, bo kiedyś chciałam wysłuchać historyczne nowiny i historyczny blog, nazywa się Historia bez cenzury. I kiedy słuchałam, nic nie rozumiałam, a teraz ten blog rozumie. Ten facet, który mówi bardzo szybko, ale ja rozumiem na 90%. Na żal, oglądam teraz webinary tylko w zapisu, bo nie mam możliwości być na Facebooku teraz. Może później będę na webinaru na żywo. Bardzo, bardzo, Piotr, dziękuję Tobie za Twoją pracę i wszystkich pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.
Dziękuję bardzo Larysie za miłe słowa i za nagranie. Przyznacie sami, że Larysa mówi bardzo dobrze po polsku. To na pewno kosztowało ją dużo czasu i nawet pieniędzy, ale myślę, że teraz nie żałuje tego. Teraz może wykorzystywać umiejętność mówienia po polsku w swojej pracy. Myślę, że to jest już pewna przewaga nad konkurentami. Z pewnością nie wszyscy przewodnicy mówią po polsku i Larysa teraz ma nad nimi przewagę. A poza tym, gdy mówimy w nowym języku, to rozwijamy się, zmieniamy się. Nawet nasz mózg się zmienia. To jest bardzo ciekawe. Nasz mózg zmienia się fizycznie, powstaje więcej połączeń w mózgu. Proces ten nazywa się neuroplastycznością. Mózg dosłownie przekształca swoją strukturę, gdy zdobywamy nowe umiejętności. Na przykład, gdy uczymy się języka obcego. Zachęcam Was do tego. Larysa mówiła o swojej drodze. Ona rozpoczęła od mojego kursu 100 Daily Polish Stories, gdzie znajduje się sekcja z pytaniami i odpowiedziami. Bardzo Wam polecam ćwiczenie właśnie w ten sposób. To jest bardzo łatwe, a zarazem bardzo skuteczne ćwiczenie mówienia. Polecam Wam spróbować. Na mojej stronie z podcastem jest formularz kontaktowy. Jeśli podasz swój adres e-mail, to chętnie wyślę Ci próbki moich kursów. Wystarczy napisać: poproszę próbki kursów. i podać swój adres e-mail oczywiście, na który mam je wysłać. To wszystko. Larysa mówiła też o klubie VIP, o filmikach, które tam są. To wszystko jest dla was. W klubie VIP czeka na was czytanie książek ze mną, filmiki z moich wycieczek, fragmenty z seriali, gdzie wyjaśniam każde słowo aktorów. Jest też kurs z idiomami, kurs z historią Polski w wielkim skrócie. Mnóstwo różnych rzeczy, które przygotowuję dla was już od wielu lat. Nie pamiętam dokładnie, ale klub VIP istnieje chyba już od 8 lat i cały czas dodaję nowe rzeczy do klubu VIP. Teraz czytam wam opowiadanie Stefana Grabińskiego, który nazywany jest polskim Edgarem Allanem Poe. Bardzo ciekawe moim zdaniem. Za kilka dni dodam też filmiki z Włoch. Właśnie wróciłem z Włoch, byłem w Bolonii i co prawda drugiego dnia zgubiłem kamerę, ale nagrałem filmik telefonem. Pokażę wam filmiki z Rawenny, z Florencji, Modeny, Bolonii. Myślę, że to będą ciekawe rzeczy dla uczestników klubu VIP. Bardzo was zachęcam do wstąpienia do klubu VIP. Oczywiście więcej informacji znajdziecie na mojej stronie realpolish.pl. I tak jak mówiłem, kto chce, może dostać przykłady z moich kursów również z klubu VIP. Wystarczy napisać do mnie przez formularz kontaktowy. Kochani, tak jak mówiłem, niedawno wróciłem z Bolonii, miasta, w którym powstała pierwsza wyższa uczelnia, pierwszy uniwersytet. Być może w Azji albo na Bliskim Wschodzie był wcześniej jakiś uniwersytet, nie wiem. Ale tutaj w Europie, gdzieś około roku 1088, właśnie w Bolonii, zebrali się ludzie, którzy postanowili zawrzeć umowę z nauczycielami, żeby ci nauczyli ich różnych rzeczy, na przykład prawa. Studenci mieli całkowitą autonomię, to znaczy oni decydowali, czego chcieli się uczyć. Spośród nich wybierany był rektor uczelni, czyli człowiek zarządzający uczelnią. Ma to sens, prawda? Tak mi się wydaje. Ludzie chcą się czegoś nauczyć, więc organizują sobie taką możliwość, organizują miejsce do nauki i później płacą nauczycielom. Teraz wydaje mi się, że jest trochę odwrotnie. Czasami wygląda tak, że to nauczyciele chcą na siłę czegoś nauczyć studentów. Kiedyś było zupełnie inaczej. Zatem w XI wieku, czyli w czasach średniowiecza, powstał pierwszy uniwersytet w Europie. 400 lat później, gdy ten uniwersytet zdobył już swoją sławę, przez 4 lata studiował na nim Mikołaj Kopernik. Nie wiem, dlaczego po polsku mówimy, że studiujemy na uniwersytecie, ale uczymy się w szkole. Nie mówimy, że studiujemy w uniwersytecie. Studiujemy na uniwersytecie. Zatem Mikołaj Kopernik studiował na Uniwersytecie Bolońskim. To była końcówka XV wieku. Kiedy byłem w Bolonii i wszedłem do uniwersytetu, to pomyślałem sobie właśnie o tym. Pomyślałem, po tych schodach, po tych korytarzach chodził Mikołaj Kopernik. To jest niesamowite. Już kiedyś opowiadałem o Mikołaju Koperniku, ale to było pierońsko dawno temu. Bardzo dawno temu. To był podcast numer 334. 5 lat temu. Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli jeszcze raz wrócimy do Kopernika. Ale dziś nie będę opowiadał dużo o jego życiu, za to więcej opowiem o jego teorii heliocentrycznej. Myślę, że dziś Kopernik dostałby Nagrodę Nobla Ale wtedy jeszcze nie było nagrody, nie było nawet Alfreda Nobla, który wymyślił dynamit. Potem było mu chyba trochę głupio, że dał ludziom do rąk to narzędzie zbrodni, narzędzie śmierci, więc postanowił ufundować fundusz, którego dochody przeznaczone są właśnie na nagrody dla naukowców. Być może Kopernik dostałby Nagrodę Nobla. A może nie, bo w tamtych czasach naukowcy nie mieli lekko. W XV wieku naukowcy nie mieli lekko. Jak wtedy według naukowców wyglądał świat? Co ludzie myśleli o kosmosie, o wszechświecie oraz o życiu tutaj na Ziemi? Wszyscy uważali wtedy, że to, co nas otacza, podlega prawom opisanym przez Arystotelesa. Arystoteles urodził się prawie 400 lat przed Chrystusem. Bardzo, bardzo dawno temu. Twierdził, że w centrum wszechświata znajduje się Ziemia. Prawie 500 lat później, to już było 100 lat po narodzeniu Chrystusa, działał w Egipcie grecki naukowiec Klaudiusz Ptolemeusz. Ptolemeusz napisał wielkie dzieło na temat astronomii i matematyki. I to dzieło przez kolejne kilkanaście stuleci było kompendium wiedzy na temat budowy wszechświata. Wszyscy uważali tę wiedzę za ostateczną i wszyscy wykształceni ludzie uczyli się właśnie tej teorii, czyli teorii geocentrycznej. Wszyscy naukowcy myśleli, że to jest prawda i że tak działa świat. Przez te wszystkie stulecia nic nie zmieniło się w astronomii i fizyce. Nikt nie zajmował się tym, jak działa świat. Po prostu uważano, że to, co wiemy dzięki Arystotelesowi i potem Ptolemeuszowi, to wszystko jest prawda i ta teoria jest skończona. Nic więcej nie da się powiedzieć. Wiemy, jak przesuwają się planety na nocnym niebie i to już jest wszystko. Tę teorię popierał również Kościół katolicki, ponieważ ten opis doskonale pasował, idealnie pasował do tego, co wynikało z nauk teologicznych. Zatem ludzie w średniowieczu nie interesowali się rozwijaniem czy nawet sprawdzaniem tej teorii. Dla nich nie było nawet sensu szukać jakichś alternatywnych wytłumaczeń tego, jak działa świat. Ciekawe jest to, dlaczego Mikołaj Kopernik zainteresował się tą dziedziną, dlaczego później inni, następcy Kopernika, zastanawiali się nad innymi tłumaczeniami, innymi teoriami wszechświata. Otóż okazuje się, że w teorii Arystotelesa i Ptolemeusza, czyli w systemie geocentrycznym, nie wszystko działało tak jak trzeba. W tym systemie wszechświat ma swoje centrum i w tym centrum znajduje się planeta Ziemia. Geo znaczy Ziemia. Centrico znaczy w środku. Dlatego system nazywa się geocentryczny. Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, a wszystkie planety i gwiazdy obracają się dookoła Ziemi, która jest nieruchoma. Najbliżej Ziemi jest Księżyc, który porusza się po niewidzialnej sferze. Kolejne planety poruszają się po następnych sferach. Na jednej z tych idealnie okrągłych sfer porusza się również Słońce. Taka była teoria geocentryczna. Dla chrześcijan to miało duży sens, bo Bóg stworzył wszechświat właśnie dla Ziemi, po to, żeby Ziemia mogła funkcjonować. Potrzebne były wszystkie inne planety oraz Księżyc i Słońce. To oczywiste, że Ziemia musiała być w środku. Bóg zesłał tutaj swojego syna, Bóg zesłał swojego syna na ziemię, więc musi to być miejsce wyróżnione we wszechświecie. Najważniejsze miejsce we wszechświecie. Mamy więc ziemię, wokół ziemi poruszają się planety po idealnie okrągłych sferach. Jeśli oddalamy się od ziemi, to najpierw znajduje się księżyc, a potem wszystko inne, co nazywa się niebem. Oczywiście niebo jest czymś doskonałym, ponieważ zostało stworzone przez Boga. We wszechświecie wszystko jest dla chrześcijan doskonałe. Tak jak doskonała jest sfera albo kula. Każda planeta jest idealną kulą. Zupełnie jak kule do bilarda. Te kule poruszają się w tak zwanym eterze. Jakiejś dziwnej substancji, która wypełnia cały wszechświat. Poza Ziemią wszystko porusza się po idealnych okręgach. Ale tutaj na Ziemi tak nie jest, prawda? Jeśli coś upuścimy, to porusza się po linii prostej. Wszystko spada na Ziemię. Jeśli wezmę coś do ręki i puszczę to ta rzecz spada po linii prostej. Zatem ruch obrotowy nie jest czymś naturalnym dla Ziemi. Musi być więc tak, że to, co jest poza Ziemią, to jest jakaś inna materia, coś innego, bo tam panują inne prawa. Wszystko się obraca, a na Ziemi wszystko spada. Zatem musi być coś poza Ziemią, co utrzymuje planety. To coś to właśnie eter. Mamy więc doskonały świat, który oczywiście jest skończony. Gdzieś jest jego koniec. Jeśli oddalamy się od Ziemi, to w końcu dotrzemy do końca eteru i tam jest właśnie koniec wszechświata. Wszechświat jest skończony i jest jedyny. Jeśli coś jest doskonałe, to musi być skończone, prawda? To jest oczywiste. Jak może być coś, co nie jest skończone czymś doskonałym? To nie jest możliwe. Jeśli coś nie jest skończone, to znaczy, że jest niekompletne. Zatem na samym końcu wszechświata znajduje się ostatnia już sfera, na której znajdują się wszystkie gwiazdy. Ten system był obowiązujący w nauce przez prawie 2000 lat. Od czasów Arystotelesa do czasów Kopernika, a nawet trochę dłużej. Przecież nie od razu przyjęto teorię Kopernika. Jeśli coś istnieje przez tak długi czas, to trudno jest powiedzieć, że to jest nieprawda, teraz mamy nową teorię. Wprawdzie, obserwując planety, ludzie widzieli, że coś tu nie gra. Nie zawsze planety poruszają się po idealnych okręgach. To były pewne anomalie, pewne problemy w całym systemie. Różni obserwatorzy razem z Ptolemeuszem szukali rozwiązania tych problemów. Chcieli udoskonalić system geocentryczny tak, żeby obserwacje pasowały do teorii. Zatem do teorii musieli wprowadzić różne pojęcia epicykli, ekwantów i dyferentów. To były takie małe orbity, małe sfery, które znajdowały się na dużych sferach. Za każdym razem, gdy zauważano, że ruch jakiejś planety odbiegał od idealnego, wtedy obliczano epicykle, które tłumaczyły ruch planety widziany z Ziemi. Cały system po pewnym czasie był już bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia. Pamiętacie, na początku teoria była piękna i prosta. Wszechświat był prosty i doskonały. Ale po latach, po setkach lat, teoria była już niezwykle skomplikowana. Teoria stała się tak skomplikowana, że ludzie chyba zaczęli myśleć, że może to nie jest prawda. Jak Bóg mógłby stworzyć świat w taki skomplikowany i niedoskonały sposób? Pierwszym, który odszedł od systemu geocentrycznego i wytłumaczył, dlaczego z Ziemi widzimy ruch planet. W taki sposób był właśnie Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu i był Polakiem. To były czasy renesansu i Kopernik miał szczęście, że miał bogatego wuja. I dzięki pieniądzom i wpływom wuja mógł razem ze swoim bratem pojechać na studia do Włoch. W tamtym czasie Italia była centrum kulturalnym Europy. Najpierw Kopernik studiował w Akademii Krakowskiej, a potem na trzech uniwersytetach we Włoszech. Najpierw w Bolonii właśnie. Tu studiował prawo. Mówiłem już, że w tamtych czasach studenci płacili swoim nauczycielom, swoim profesorom na uczelniach. W tym celu na uniwersytecie były tworzone takie, można powiedzieć, korporacje, grupy finansowe, tak zwane nacje. Przynależność do odpowiedniej grupy zależała od tego, skąd się pochodziło. Na przykład w czasie, gdy studiował Kopernik, na Uniwersytecie Bolońskim istniała nacja niemiecka, do której oprócz Niemców zaliczano Polaków, Czechów i Węgrów. Pewnie dlatego niektórzy uważają, że skoro Mikołaj Kopernik należał do nacji niemieckiej na Uniwersytecie Bolońskim, to znaczy, że był Niemcem. A wcale tak nie było. Zatem, jak widzicie, Mikołaj Kopernik w Bolonii nie studiował astronomii, chociaż wcześniej jeszcze w Krakowie miał zajęcia z astronomii i matematyki. W Bolonii studiował prawo, bo było mu to potrzebne, żeby zostać kanonikiem w kościele katolickim. Faktycznie jeszcze w czasie studiów został pełnoprawnie kanonikiem na Warmii, co dawało mu utrzymanie do końca życia. Dostawał za to pieniądze. Z Bolonii Kopernik pojechał do Padwy. Tam kontynuował naukę prawa, a także studiował medycynę. W Padwie uczył się również greki. Na koniec swoich studiów we Włoszech przeniósł się do Ferrary, gdzie pomyślnie zdał egzamin doktorski z prawa kanonicznego. Jak widzicie, Mikołaj Kopernik nie studiował astronomii, nie studiował również matematyki. Po studiach wrócił z Włoch do Polski. Tutaj zajmował się różnymi sprawami sądowymi, dyplomatycznymi, administracyjnymi, ale w wolnym czasie czytał dzieła Ptolemeusza i Arystotelesa. Przez całe swoje dalsze życie Mikołaj Kopernik prowadził obserwacje nieba i zapisywał swoje wnioski. Musicie wiedzieć, że w tamtym czasie nie było jeszcze teleskopów. Kopernik nie używał żadnych instrumentów optycznych. Nie miał lornetki, nie miał teleskopu, nic takiego. Do swojej dyspozycji miał trzy przyrządy. Zegar słoneczny, tak zwany kwadrant. Poza tym miał cyrkiel i astrolabium. Wszystko to było wykonane z drewna. Astrolabium to najbardziej skomplikowany przyrząd Kopernika. To wygląda jak kula ziemska z pierścieniami dookoła, na których zaznaczone są pozycje planet. Taki globus obrotowy. Kopernik czytał bardzo dużo dzieł, które powstały w starożytnej Grecji. Czytał dzieła greckich astronomów, którzy pisali o modelu heliocentrycznym, czyli o modelu, w którym Słońce jest nieruchome. Już w III wieku przed naszą erą greccy astronomowie zaproponowali teorię heliocentryczną jako model Układu Słonecznego. Kopernik zauważył, że trudne do rozwiązania problemy, które powstają w teorii Ptolemeusza i Arystotelesa, w teorii heliocentrycznej są bardzo łatwe do wytłumaczenia. W swojej pracy twierdził, że Słońce jest nieruchome i znajduje się w centrum wszechświata. Ziemia obraca się wokół Słońca, ale równocześnie obraca się wokół swojej osi. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że między Słońcem i Ziemią znajdują się również dwie planety, Merkury i Wenus. Zatem według Kopernika Ziemia podlega dwóm ruchom jednocześnie. Pamiętacie? Według Arystotelesa Ziemia była zupełnie nieruchoma. Wokół Ziemi krąży Księżyc, a reszta planet, czyli Mars, Jowisz i Saturn, krąży jeszcze dalej. Jeszcze dalej za Saturnem, według Kopernika, znajdowała się tak zwana sfera gwiazd stałych, które nigdy się nie ruszały, które względem siebie były nieruchome. Oczywiście mamy tu wielką różnicę w obu teoriach. W teorii geocentrycznej Ziemia jest centrum wszechświata, a w teorii heliocentrycznej Słońce jest w centrum wszechświata. Wspólną rzeczą była skończona wielkość wszechświata. Obie te teorie mówiły, że wszechświat jest skończony i jedyny oczywiście. Obie teorie mówiły o tym, że na końcu wszechświata są tak zwane gwiazdy stałe, które są umieszczone na jakiejś ogromnej sferze, która jest właśnie końcem wszechświata. Druga wspólna rzecz w obu teoriach to idealnie kołowe orbity planet. Dziś wiemy, że planety nie poruszają się po kręgach, tylko po elipsach. Oczywiście obie teorie zakładały również, że istnieje tylko jeden wszechświat. Nie ma innych wszechświatów. Nie ma innych światów, jest tylko nasz wszechświat. Wszechświat jest tym, co możemy widzieć i nic więcej poza tym nie istnieje. Taka wizja wszechświata, wizja heliocentryczna, była oczywiście nie do zaakceptowania przez Kościół katolicki. Ludzie byli w tamtym czasie przekonani, że wszechświat został stworzony przez Boga dla ludzi. Mówiła o tym Biblia. Bóg stworzył wszystkie rzeczy, planety, słońce, księżyc, ziemię, po to, żeby na koniec stworzyć człowieka. Dlatego planeta Ziemia musi być środkiem wszechświata. To jest najważniejszy punkt w całym wszechświecie. Jeśli Bóg wysłał swojego Syna na Ziemię, to znaczy, że Ziemia jest najważniejszym punktem w całym wszechświecie. Inaczej to nie miałoby sensu. Ziemia jest centrum wszystkiego. Kopernik w swojej pracy zostawił niektóre dogmaty Kościoła katolickiego. Mianowicie to, że wszechświat jest jednorodny, że jest skończony, ale umieścił Słońce w centrum wszechświata. I wiedział oczywiście, że to nie jest akceptowalne przez Kościół. Dlatego jego tekst nie został opublikowany za jego życia. Mówi się, nie wiem, czy to jest do końca prawda, że jego dzieło o obrotach sfer niebieskich zostało opublikowane w dniu śmierci Kopernika. To znaczy, że on na łożu śmierci otrzymał egzemplarz, wydrukowany egzemplarz swojego dzieła. Nie wiem, czy to jest tylko legenda, czy to jest prawda. W każdym razie wydawca tej księgi podczas jej przygotowywania wiedział już, że to nie będzie łatwa rzecz do publikacji. To dzieło było generalną krytyką całego systemu postrzegania świata. Praca Kopernika miała być wydana w Norymberdze. Tam zostały wysłane rękopisy i Kopernik zupełnie nie miał kontroli nad drukiem tej księgi. Wydawca porozumiał się z luterańskim teologiem Aleksandrem Osianderem, który usunął przedmowę Kopernika i napisał własną. Właśnie ta przedmowa została opublikowana w dziele De Revolutionibus Orbitum Coelestium. Ale o tym nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, że to nie Kopernik był autorem tej przedmowy, bo Aleksander Osiander nie podpisał się pod przemową. Każdy, kto czytał książkę, myślał, że to Kopernik napisał tę przedmowę. Dlaczego ta przedmowa jest taka ważna? Dlatego, że Aleksander Osiander zrobił wszystko, żeby było jak najmniej problemów z Kościołem. Na przykład napisał, że wszystko, co jest w tej pracy, to jest tylko hipoteza, model matematyczny, czysta teoria. Prawdopodobnie to nie jest prawda, to taka, można powiedzieć, zabawa matematyczna, nic więcej. Ta księga służy do obliczania, gdzie znajduje się jakaś planeta na niebie, a nie jest to prawdziwy obraz wszechświata. Oczywiście Kopernik z pewnością wierzył, że jego teoria jest prawdziwa, że właśnie tak działa wszechświat. Na pewno nie zgodziłby się na zmianę przedmowy, ale zupełnie o tym nie wiedział. Na szczęście nawet się o tym, myślę, nigdy nie dowiedział. Wprawdzie sam nie miał niezbitych dowodów na swoją teorię. Pamiętacie? Kopernik nie miał żadnych instrumentów optycznych, nie mógł więc potwierdzić swoich obliczeń z obserwacjami. Jednak w porównaniu z teorią geocentryczną jego model był o wiele prostszy i lepiej tłumaczył rzeczywistość. W tamtym czasie dla większości ludzi to, co mówił Kopernik o ruchu Ziemi, było absurdem. To niemożliwe, żeby Ziemia obracała się wokół Słońca i dodatkowo jeszcze obracała się wokół własnej osi. Oczywiste jest to, że Ziemia jest nieruchoma, a obraca się to, co jest na niebie. Przecież nie czujemy, stojąc na Ziemi, że poruszamy się. To nie było takie proste powiedzieć teraz wszystkim, że się mylą. Nic nie czujecie, ale Ziemia się obraca. I to w dwóch kierunkach jednocześnie. Znaleźli się oczywiście obrońcy starej teorii, którzy przedstawiali trzy argumenty przeciwko teorii heliocentrycznej. Te argumenty później były przedstawione również Galileuszowi, ale to było trochę później. Galileusz potrafił obalić te argumenty, potrafił udowodnić ich nieprawdziwość. Jakie były te argumenty? Obiekcje dotyczyły głównie obrotu Ziemi wokół własnej osi. Mówiono tak, skoro Ziemia się obraca wokół osi, dlaczego rzeczy nie spadają w bok, tylko pionowo? Jeśli coś puścimy z ręki, to ta rzecz leci w dół, po linii prostej, a nie po jakiejś krzywej, po okręgu lub po elipsie. Skoro Ziemia się porusza, to dlaczego nie przewracamy się? Drugi problem. Jeśli Ziemia obraca się, to powinniśmy czuć wiatr. Gdy jedziemy rowerem, wtedy nie było rowerów, ale były konie. Gdy jedziemy na koniu, poruszamy się, to czujemy na twarzy wiatr. Gdyby Ziemia się obracała, to cały czas powinniśmy czuć ten wiatr, a przecież tak nie jest. Ludzie ze swojego doświadczenia wiedzieli, że jeśli poruszają się, to czują wiatr. Skoro więc nic nie czujemy, to znaczy, że Ziemia się nie obraca. Trzeci problem. Jeśli wejdę na wysoką wieżę i puszczę jakiś przedmiot, to ten przedmiot spadnie dokładnie w linii prostej. Gdyby Ziemia się poruszała, to upuszczona rzecz powinna spaść przynajmniej trochę w bok. Trochę obok. Gdy jedziemy na koniu i upuścimy coś, to ta rzecz nie spadnie bezpośrednio pod miejscem upuszczenia, upadnie troszeczkę dalej. Tak samo byłoby, gdyby Ziemia się poruszała. Zatem Ziemia jest nieruchoma. Dopiero Galileusz zdołał rozwiązać te trzy problemy. Ale zanim zrobił to, Galileusz, inni oczywiście próbowali swoich sił. Między innymi był taki duński astronom, który nazywał się Tycho Brahe. on stworzył taką dziwną teorię, która łączy teorię geocentryczną i heliocentryczną w jedną całość. Ta teoria mówiła o tym, że Ziemia znajduje się w centrum, jest nieruchoma, a wokół Ziemi krąży Księżyc i Słońce. Natomiast reszta planet krąży wokół Słońca, a nie wokół Ziemi. Jednak nie ta teoria jest najciekawsza. Najciekawsze i najdziwniejsze jest to, jak umarł Tycho Brahe. To jest chyba najdziwniejsza śmierć naukowca. Podobno ten astronom był kiedyś na spotkaniu. Na bardzo ważnym spotkaniu, na którym byli również bardzo ważni goście. To było przyjęcie u króla. Był tam również sponsor badań naukowca. No, jak to jest na przyjęciu? Ludzie jedzą, ludzie piją. Przyjęcie się przedłużało, ale Tycho Brahe nie chciał odejść od stołu. Uważał, że to byłby wielki nietakt, gdyby wstał od stołu wcześniej niż inne ważne osoby. A najgorsze było to, że bardzo mu się chciało siku. Przez cały czas wstrzymywał mocz przez wiele godzin. Przez wiele godzin wstrzymywał mocz i w ten sposób nabawił się, dostał zapalenia pęcherza, a potem zmarł. Bardzo przykra historia. Tycho Brahe był tak dobrze wychowany, był tak przywiązany do dobrych manier, że przypłacił to własnym życiem. Tycho Brahe był pierwszym naukowcem, który starał się opisać ruch planet równaniami matematycznymi i miał ucznia, który stał się bardzo ważny w historii nauki. Był to Johannes Kepler, niemiecki astronom i matematyk. Kepler kontynuował pracę swojego nauczyciela, rozwijał pracę nad równaniami. Jego równania pokazują, że planety poruszają się po orbitach eliptycznych wokół Słońca, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. Zatem powoli teoria Kopernika stawała się coraz bardziej popularna i kolejni naukowcy potwierdzali jej prawdziwość. Wróćmy jeszcze do dzieła Kopernika. De revolutionibus orbitum coelestium. Do tej księgi. Kopernik pisał ją od 1514 roku. Po 20 latach poglądy Kopernika zostały zreferowane, przedstawione papieżowi Klemensowi VII. To był rok 1533. Papież wtedy nie potępił wcale dzieła. Chyba nie widział w nim żadnego zagrożenia teologicznego. Dopiero 10 lat później Kopernik oddał rękopis do druku do Norymbergi i wkrótce po tym zmarł. Myślę, że wcześniej obawiał się publikacji. Myślę, że czekał na ostatni moment. Po śmierci Kopernika rękopis otrzymał jego przyjaciel, biskup warmiński. Potem dzieło było przekazywane kolejnym osobom, aż w końcu trafiło do astronoma z Gdańska, Jana Heweliusza. Jan Heweliusz znany jest z tego, że stworzył mapy Księżyca. Później nie wiem, co działo się z rękopisem księgi. Dopiero w XIX wieku odnaleziono księgę w Czechach. Znalazła się ona w zbiorach bogatej rodziny Nostic. W latach 50. XX wieku Polska i Czechosłowacja wymieniły się ważnymi księgami dla obu narodów. Polacy oddali ręcznie napisaną Biblię w języku czeskim, a sami otrzymali rękopis Kopernika, który teraz znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Ciekawe jest to, że zaraz po wydrukowaniu dzieła Kościół katolicki zupełnie nie reagował. Być może tak było z powodu wstępu, o którym mówiłem. We wstępie była mowa o hipotezie, więc Kościół nie podjął żadnych kroków przeciwko tej pracy. Wprawdzie od 1542 roku działała już w Kościele Inkwizycja, ale indeks ksiąg zakazanych powstał dopiero w 1559 roku, a praca Kopernika trafiła do tego indeksu w 1616 roku. To było 73 lata po śmierci Mikołaja Kopernika i oczywiście po wydaniu księgi. Być może Kościół nie zainteresowałby się zupełnie pracą Kopernika, gdyby nie Galileusz, włoski wybitny fizyk, który badał wszechświat, który badał kosmos. O Galileuszu trzeba zrobić osobny podcast. Myślę, że to jest konieczne. To jest wielki, wielki człowiek. Myślę, że warto też opowiedzieć o włoskim myślicielu Giordano Bruno, który wprawdzie nie był astronomem, ale popierał teorię Kopernika i co więcej, miał niesamowite hipotezy na temat wszechświata. Twierdził, że istnieją inne słońca, wokół których obracają się planety i możliwe, że tam jest życie. Twierdził, że istnieją również inne wszechświaty. Bardzo ciekawe rzeczy. Niestety został spalony przez inkwizycję na stosie. Myślę, że to są ciekawe tematy, do których z pewnością w przyszłości wrócimy. Wrócimy do Galileusza i wrócimy do Giordano Bruno. A teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do nagrań od was. Posłuchaliśmy już nagrania od Larysy. Mam jeszcze jedno nagranie z Białorusi, tym razem od Pawła. Posłuchajmy więc nagrania od Pawła.
Dzień dobry, pan Piotr. Jestem Paweł. Mieszkam w Białorusi, w mieście Młodecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Białorusi. Bardzo wdzięczny za twoją pracę. Bardzo podoba mi się słuchać twoje podcasty. Chcę powiedzieć, jak zacząłem słuchać twoje podcasty. W listopadzie zeszłego roku zapisałem się na rozmowę z konsulem w sprawie karty Polaka. I od tego momentu znalazłem korepetytora dobrego pani Anny i zaczynał uczyć. I w tym czasie moja koleżanka Ira powiedziała, że bardzo skuteczne będzie znaleźć jakiś podcast na polskim języku i słuchać jego. Też będzie bardzo skuteczne. Powiedziała, że kiedyś słuchała o takim tam Polakie, który dobrze tak mówi, wyraźnie mówi, powolno, i to łatwo będzie zrozumieć. Zaczynam szukać i akurat znalazłem twoje podcasty, pierwsze. Ten pierwszy był podcast o Sylwestrze Stallone. Bardzo spodobał mi się ten podcast. Ale oczywiście tak nie wszystko to zrozumiał z pierwszego razu. Kiedyś już zaczynałem uczyć się polskiego, ale to było bardzo dawno i nie było jakiejś tam celi ogólnej. No i nie starczyło te chęci, tak? No, słucham twoje podcasty prawie codziennie i prawie 8 godzin dziennie, bo mam pracę, na budowie pracuję i mogę nie skupić się na pracy, a tylko słuchać i skupić się na tym, co słyszę. I to bardzo mi się podoba, bo i dużo, dużo słucham niektóre podcasty po kilku razy ze względu na to, że albo bardzo interesująca tema i chcę więcej zapamiętać, albo niezrozumiałe z pierwszego razu i też chcę zrozumieć, wtedy mogę po trzy razy słuchać te podcasty. Już w lipcu jedziemy z żoną Wiktorią na rozmowę z konsulem w Białystok. Mam nadzieję na pozytywne decyzje. Dziękuję Ci, Piotrze. Twoje podcasty interesujące dla mnie. Na razie wszystko. Pa, pa.
Dziękuję bardzo. Jestem bardzo ciekaw, jak Ci poszło podczas rozmowy z konsulem. Jeśli słuchasz tego odcinka, to proszę, daj znać. 8 godzin, kochani. Paweł słucha codziennie 8 godzin podcastów po polsku. To z pewnością procentuje. To na pewno nie jest stracony czas. Wiadomo, można słuchać muzyki podczas pracy albo podczas jazdy samochodem, ale można też słuchać podcastów. Wybór należy do Was. To, jakie decyzje podejmujemy, prowadzi nas do rezultatów, do efektów, jakie mamy. Zatem trzeba wybierać rozsądnie, moim zdaniem. Bardzo dziękuję Larysie i Pawłowi za nagrania. Czekam na nagrania od tych, którzy jeszcze ich nie przysłali. Bierzcie telefon do ręki i zróbcie nagranie. To na pewno będzie wspaniałe ćwiczenie dla Was. Powiem Wam coś w sekrecie. Zawsze możecie nie wysłać nagrania. Nie ma problemu. Ale mówię Wam, że jeśli spróbujecie nagrać się na telefon, to będzie ciekawe doświadczenie. Czasami to nie jest takie łatwe. Dlatego warto się przełamać. Warto spróbować. Zachęcam do tego. Zachęcam też do słuchania podcastów, również tych starszych odcinków. Jeśli nie słuchaliście o Koperniku, to wróćcie do tego odcinka. Na stronie realpolish.pl znajdziecie wszystkie odcinki, nie tylko te, które są dostępne w Spotify czy innych aplikacjach. Istnieje też możliwość ściągnięcia sobie pliku MP3 i słuchania, nawet wtedy, gdy nie macie internetu. Czasami lecimy samolotem i chcemy posłuchać podcastu. Wtedy warto ściągnąć sobie kilka odcinków do telefonu, żeby potem słuchać offline. Wiem to ze swojego doświadczenia. Kochani, to wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Cieszę się, że znowu mogliśmy się spotkać. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście tu coś inspirującego i wartościowego dla siebie, że dobrze bawiliście się jednocześnie, ucząc się języka polskiego. Jeśli możecie zostawić komentarz i ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, to będzie wspaniale. To dla mnie ogromnie ważne. Ważny jest dla mnie kontakt z Wami, dlatego bardzo dziękuję za każdą opinię, za każdy komentarz, za oceny i za nagrania. To daje mi siły do dalszej pracy. Wielkie dzięki. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa.
To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.